Jesteśmy u mnie w pracowni, to tutaj powstało 12 albumów z Antkiem Srebrnym i wszystkie pozostałe komiksy we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, także zapraszam. Prawdopodobnie jakiś tam talent plastyczny, manualny miała i mama, i tata, natomiast nie wykorzystali go w tym, nie poszli w tym kierunku. Z jednej strony jakieś geny, jakieś predyspozycje, ale z drugiej strony dużo rysowania i praca nad tym, co się zrobi z tym swoim talentem. Nie, to tak jak w każdej dziedzinie, czy się jest sportowcem, czy muzykiem, no to trzeba po prostu ciężko pracować, żeby rozwijać to, co się otrzymało. To jest fajna praca, fajnie jak można sobie przenieść swoje zainteresowanie na grunt zawodowy, natomiast zawsze to jest praca i tym bardziej w zleceniach, gdzie ważne jest to, żeby dotrzymywać terminów, żeby być dyspozycyjnym, no to niestety w tego typu pracy, często na zleceniach, na umowach o dzieło, pojawia się problem terminu, bo na przykład jestem chory, no i niestety nie to L4, które mam, nic mi nie daje, bo nie wydłuża mi terminu umowy. Więc mimo tego, że coś wypadnie, coś się skomplikuje w życiu prywatnym, czy właśnie zawodowym, bo czasami jest tak, że gdzieś zlecenie wcześniejsze się przedłuży z różnych względów, no to nie daje to dodatkowych dni. Wtedy trzeba siedzieć po nocach, trzeba nadrabiać, co jakąś wielką przyjemnością nie jest. Natomiast tak funkcjonuje od lat. Umiem sobie z tym radzić. Jest tak, że zazwyczaj pracuję nad kilkoma projektami i to pozwala mi, kiedy zmęczę się jednym, przesiąść się na drugi. Czasami są to trochę różne stylistycznie rzeczy, rysunki. Czasami jest tak, że jakby mam już trochę dość rysowania czegoś na zlecenie, gdzie mimo wszystko, że to jest komiks i mimo wszystko, że rysuję swoim stylem, robię to po swojemu, to jednak jest to coś, co muszę zrobić i to gdzieś już tam w głowie siedzi. I się przesiadam po prostu na komiks autorski, czyli na przykład właśnie World of Agard albo Wii, i mogę zrobić coś z trochę taką większą swobodą. Więc idziecie w dobrym kierunku. To jest stworzenie komiksu pół roku, czyli 6 miesięcy, a wy czytacie 230 minut. To tak działa w komiksie, tak działa w animacji, że przez...
Tego typu spotkania odbywam, no można powiedzieć cyklicznie, bo czy w szkołach, czy właśnie w bibliotekach. I to jest trochę takie oderwanie od biurka. Czyli moja praca polega głównie na tym, że siedzę i rysuję. Natomiast czasami zdarza się właśnie taka okazja, żeby spotkać się z uczniami, z młodymi czytelnikami tak naprawdę, albo tymi, którzy już znają, część z nich zna moje komiksy, a część, przeważnie większa część, to są młodzi czytelnicy, potencjalni czytelnicy Antka Srebrnego, więc właśnie ci, do których adresujemy nasze komiksy, do których chcemy dotrzeć z historią. No i to jest, tak jak mówię, fajne takie oderwanie od tego dnia codziennego pracy, bo możemy przekazać swoją wiedzę, mogę opowiedzieć o tym, co robię, zaprezentować serię, ale też spotkać się z tym odbiorem tak na żywo. Pytania często się powtarzają, bo to wiadomo, jestem jakimś tam zjawiskiem, nietypowym zawodem, więc te pytania często się powtarzają. Oczywiście są moje początki, jak zostać rysownikiem, ale też częstym pytaniem, dzisiaj to pytanie nie padło, jest pytanie, ile pan zarabia? Dzisiaj to pytanie nie padło, nie wiem, rozmawiałem z nauczycielkami też wcześniej i pytały, też opowiadałem to jako anegdotę, być może uczuli uczniów, ale no, fajnie, ja najbardziej lubię właśnie odpowiadać na takie pytania, jakie zadają dzieci, bo wtedy mam takie przekonanie, że faktycznie mówię o tym, czego chcą się dowiedzieć, a to dla mnie jest istotne. Jeśli chodzi o to rysowanie, no to jak zwykle to też jest atrakcja dla dzieciaków, żeby rysunki dla nich zrobić takie pamiątkowe. Faktycznie mają pamiątkę z tego spotkania, ale też mogą podejrzeć, jak rysunek powstaje na żywo. No i to też zazwyczaj budzi emocje, więc fajnie.
Aga i Adam, oni się przyprowadzają do starego domku po swoim dziadku z rodzicami i tam na strychu odnajdują różne rzeczy, poznają tego szczurka, różne tajemnicze przedmioty, które są takimi odnośnikami do wydarzeń historycznych.
No na pewno jest coś w komiksie, to jest bardzo specyficzny język, połączenie właśnie tego tekstu i plastycznej warstwy. Ciężko określić jakby cechy charakteru, czy odnieść to do konkretnych osób, jakoś je tutaj opisać, które to osoby są bardziej podatne na ten język. Natomiast no, na pewno coś w tym jest właśnie, że dla jednych ten język wypowiedzi będzie atrakcyjny, dla innych nie. No i nie wiem, ja mogę ewentualnie diagnozować po swoich cechach charakteru, nie? Że gdzieś tam, tym bardziej jako dzieciak byłem powściągliwy, nie byłem jakimś ekscentrykiem, bardziej introwertykiem. Natomiast też zawsze gdzieś ta moja wyobraźnia była taka bogata, że gdzieś bardziej nie opierałem się zawsze tylko na tym tu i teraz, a gdzieś potrafiłem sobie odpłynąć, co nie zawsze też, no, plusy wiadomo, wszystko można gdzieś potraktować jako pozytyw, ale też ma swoje wady. Natomiast no dla mnie ten język stał się takim atrakcyjnym, i moja wyobraźnia miała tam pole do popisu, bo pomiędzy kadrami, pomiędzy rysunkami coś się dzieje też w mojej głowie i to jakby ciężko też opisać, ciężko sobie dopowiedzieć, i czytając komiks nie mamy tego przeświadczenia, że o to się dzieje na planszy, o to się dzieje w mojej głowie, natomiast gdzieś to fajnie właśnie się wszystko przeplata i dla mnie to było bardzo atrakcyjne i pewnie dla niektórych właśnie dzieciaków no też jest.
Dobry. Witam Was ten słoneczny czwartkowy poranek na spotkaniu z panem Hubertem Ronkiem.
Dzień dobry, witam Was serdecznie. Cieszę się, że cała sala jest pełna. Mam nadzieję, że postaram się przekazać Wam wszystko to, co wiem na temat komiksu. Czy ja mam komiksy w domu? Takie, czy sam jestem czytelnikiem, tak? Chyba o to chodzi.
Tak.
Tak, jestem. Jestem czytelnikiem. Jestem czytelnikiem od 7 roku życia. I tworząc teraz komiksy, nadal jestem też czytelnikiem, kolekcjonerem komiksów. Kiedyś ukazywało się dużo mniej tytułów i właśnie my, fani komiksu, kupowaliśmy wszystko, co się ukazywało. Dzisiaj jest to niemożliwe, bo tytułów jest tysiące.
A ile pan ma lat?
A jak myślicie, ile mam lat? Ja akurat, możecie strzelać, jak za...
47.
No jesteście blisko, jak mniej więcej oscylujecie. Czekajcie. Ja muszę teraz policzyć, bo do pewnego wieku, to się pamięta, ile się ma lata, później trzeba liczyć. 46, tak, no 47, jeśli miesiącami, jeśli weźmiemy, to 46, a rocznikami 47. Teraz już się próbuję odmładzać, nie? Wy tak zawsze ciągniecie do góry, jak macie naście lat, a później już się odmładzamy. Tym jakby rozwiązaniem jest czytanie komiksów, żeby nauczyć się, jak te komiksy tworzyć. Więc to jest taka
pierwsza rada, żeby dużo czytać. Druga rada, żeby próbować robić, próbować różnych narzędzi.
Tak, będę podpisywał po spotkaniu, będę tam przy stoliku, czekał na Was i będę podpisywał. Panie Gato, jak coś, to ja jeszcze mogę, to od Was.
3 minuty.
Powoli się wszystko rozwijało. Na początku była współpraca z lokalnym tygodnikiem. W wieku 17 lat przez przypadek też w sumie trafiłem do lokalnego tygodnika Echo w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie mieszkałem. Tam zacząłem rysować takie stripy, rysunki humorystyczne, czasami plansze komiksowe. Później powoli się to rozwijało, nawiązałem współpracę z magazynami edukacyjnymi, Kumpel, Wiktor Junior, to były dwa takie tytuły, z którymi przez kilkanaście lat stale współpracowałem, tworząc kolejne odcinki, 2-3-stronicowe odcinki do każdego numeru. I właśnie tam mnie IPN zauważył. Co ciekawe, też była taka historia, jeśli właśnie opowiadam o początkach Antka Srebrnego, jak to się zaczęło, to ja miałem taką myśl, żeby odezwać się do IPN-u, bo oni, instytut już wtedy wydawał serię Wilcze Tropy, czyli dla trochę starszych czytelników właśnie, nastoletnich i dorosłych. Natomiast ja robiłem komiksy dla dzieci, głównie tym się zajmowałem i tak myślałem, że być może brakuje tego takiego tytułu w ogóle na rynku i też w ofercie instytutu. Ale raz, że miałem co robić cały czas, więc gdzieś ten pomysł odkładałem. Dwa, że nie chciałem tam wchodzić w paradę kolegom, którzy się komiksem zajmowali w oddziale warszawskim, czyli Sławkowi Zęczkowskiemu i Krzyśkowi. I ten pomysł przyszedł z drugiej strony. To znaczy dostałem propozycję od oddziału warszawskiego. Doktor Tomasz Łabuszewski skierował pytanie do mnie. Zauważyli mnie właśnie w tych czasopismach dla dzieci, a że mieli pomysł właśnie stworzenia takiej serii kierowanej już do szkoły podstawowej, to odezwali się, czy chciałbym rysować. No i więc nasze drogi się spotkały, można powiedzieć, idealnie. Ja miałem taki sam pomysł, Instytut Pamięci Narodowej również. No i myślę, że to też jest takim przyczynkiem do tego sukcesu, że jakby faktycznie wszyscy mieliśmy chęć zrobienia takiej serii, byliśmy od początku do końca w to zaangażowani i wiedzieliśmy, że to może trafić do dzieciaków, że można w ten sposób opowiedzieć historię młodym czytelnikom. No i zazębiło. I to dzięki temu przekonaniu myślę, że ta seria odniosła taki sukces.
Ten album jest kontynuacją, ale też tutaj się przenieśliśmy, jakby żeby pokazać ten sam moment, bo on tutaj prowadzi innych bohaterów jakby dalej, nie? Tutaj od tego momentu pokazaliśmy Antka Srebrnego, co się wydarzyło, a tutaj jakby wracamy do tego momentu, ale pokazujemy trochę gdzieś indziej, skręcamy jakby z historią. Więc to jest ten sam moment pokazany na kilku planszach, nie? O, i tutaj jest z kolei ta plansza narysowana od nowa. Też widać jakby różnice w kresce nawet, nie?
Tak, seria Antek Srebrny i te, które robimy z Instytutem Pamięci Narodowej, to są serie kierowane stricte dla dzieciaków, dla młodego odbiorcy, szkoła podstawowa. Natomiast ja jako czytelnik komiksu od 7 roku życia i nadal czytelnik, kolekcjoner komiksu, zawsze robię te serie tak, żeby one były też atrakcyjne dla fana komiksu po prostu, żeby dorosły czytelnik również miał z tego radość przy czytaniu i żeby ta lektura była dla niego ciekawa.
On to rysuje?
On to rysuje.
Tak.
Taki ma dar wzrok. On to rysuje.
Nie dla kawałek.
Czyli podpisujemy dla Gilberta.
Proszę. Tego samego Wojtka, co tutaj.
Dla mnie jako rysownika, jako współautora tej serii, no to jest to bardzo pozytywne doświadczenie, bo jakby sens tego komiksu jest taki, żeby on nie był zrobiony, ale żeby dawał radość i był pożyteczny dla dzieciaków, więc jeśli wracają rodzice i mówią, że to jest komiks, którego w ogóle syn, córka zaczęli czytać, w ogóle czytać, nie tylko komiksy, no to super i kupują kolejne albumy, albo nieraz przynoszą takie już zczytane 10-20 razy widać, że to był komiks, który jest faktycznie czytany i z którym tam dzieciak się nie rozstawał przez jakiś czas, więc bardzo pozytywne. Mamy wojnę za granicą naszą i to jest rzeczywistość, która nas też dotyka dużo bardziej niż 10 lat temu, 20. Więc dzieciaki też w naturalny sposób o tym rozmawiają i właśnie czasami się pojawiały pytania, czy to jest odpowiedni temat wojna, czy to jest odpowiedni temat do komiksu dla dzieci. Że no to są trudne tematy, nie powinniśmy w takim medium tego przedstawiać, epatować, podawać takich treści dzieciom. Ja uważam, że nie. Z tego względu, że mam synów, którzy dzisiaj mają 11-13 lat, ale mieli 7 i 9, bodajże kiedy wojna wybuchła, już ta pełnoskalowa na Ukrainie. I oni pytają, oni rozmawiają, oni słyszą, więc w naturalny sposób chcą się dowiedzieć, co się dzieje. I tak jak z nimi rozmawiam, tylko odpowiednim językiem, jak odpowiadam na ich pytania, tłumaczę im rzeczywistość w sposób odpowiedni do ich wieku, tak samo w tym komiksie. To jest język komiksu, jest bardzo takim obszernym jakby medium, że możemy przekazać każdą treść. I tylko trzeba odpowiednio użyć tego języka. Zmienia się rynek komiksowy w Polsce, tak jak pewnie w każdym obszarze działalności czy gospodarki. Kiedyś było trudniej, teraz nie jest łatwo, ale jest łatwiej, o tak powiem. Porównując do czasów PRL-u, kiedy ja się wychowywałem, to komiksów było dużo mniej tytułów. Natomiast te tytuły ukazywały się w nakładach kilkuset tysięcznych. To było 200-250 tysięcy egzemplarzy. Teraz jest odwrotnie. Jest bardzo duża ilość komiksów na rynku, natomiast nakłady są no, ogromnie niższe. To jest około 1000-2000 egzemplarzy. To jest nakład takiego autorskiego komiksu w Polsce. Więc jeśli chodzi o tworzenie właśnie komiksu tak typowo autorskiego, takiego z którego który chcemy tworzyć jako autorzy komiksów, mamy na nie pomysły, no to jest dość ciężko. Furtką tutaj są właśnie takie współprace z fundacjami, z instytucjami, gdzie jak się okazuje, te projekty też mogą fajnie się sprzedać i być jakby opłacalne biznesowo, bo tak jak w przypadku Antka Srebrnego, to mamy czwarty dodruk, więc komiks się sprzedaje, komiks jest czytany, mamy kolejne dodruki i można to gdzieś połączyć. Jako autorzy już trochę bardziej doświadczeni, którzy mamy swoje tytuły na rynku od lat, to też gdzieś pojawia się możliwość jakby pracy takiej trochę bardziej, czy tworzenia trochę bardziej kolekcjonerskiego, czyli te komiksy, które ja na przykład robię dla starszych czytelników. Na przykład mój tytuł Wii, seria, która była na crowdfundingu, no to ona jest, jakby ma bardzo niski nakład, tym bardziej porównując do Antka Srebrnego. Natomiast no przy okazji tam można sprzedać na takich zbiórkach oryginalne plansze, czy jakieś wydania limitowane, więc tak jak mówię, to ma wtedy taki bardziej charakter kolekcjonerski.
Dużo jest jeszcze historii do narysowania, twoim zdaniem?
Jest tyle, że nie zdążymy tego narysować, więc jakby nawet ta seria o Antku Srebrnym to jest opowieść o II wojnie światowej, ale to są, wiadomo, wyrywki. To są jakieś pojedyncze wydarzenia z tego okresu. Moglibyśmy tutaj, każda jakby biografia każdej postaci, każdego żołnierza, to jest historia na komiks. na opowieść, na książkę, więc tutaj to jest historia, z której można czerpać i którą można opowiadać jakby bez końca.